Dzisiaj wrażliwość, to mówiłem przy etyce nauki, na tak zwany etos nauki, etos naukowca, rośnie, jest coraz wyższy. Miałem w ręku w ubiegłym tygodniu książkę pod tytułem The Ethics of Psychology, czy Ethical Psychology. W każdym razie była to etyka jednej tylko dziedziny zwanej psychologią. A więc gruba książka na temat moralnych czy niemoralnych zachowań psychologów, w większości przypadków terapeutów, bo ich to dotyczyło. Czytając tę książkę, a dosyć gruntownie ją zdążyłem przejrzeć partiami, pomyślałem sobie, że jak to dobra byłaby książka dla księży, dla seminarzystów. Bo to były te same problemy, którymi się styka, tam jest terapeuta, a tu się spotyka spowiednik. I wtedy pomyślałem sobie w tym momencie, ich tego uczą, a w seminariach nie zawsze, im przynajmniej nie w takim zakresie. A jeżeli uczą, to uczą rozeznawać kazuistykę, a mniej całą tą subtelność relacji jednego człowieka do drugiego człowieka. Więc ta problematyka, wrażliwość na problematykę etyczną na pewno dzisiaj w naukach jest większa. Kiedyś sobie nie uświadamiano tego, uważano, że granice wolności ludzkiej są właściwie żadne, że można dowolnie coś robić. W związku z tym naukowcy nie czuli się skrępowani swoich badań żadnymi zasadami moralnymi. No, nie mówię tu o takich sprawach jak Spallanzani, który kiedy pierwsze szkiełka wynaleziono, tego mikroskopy, to badał swoje własne plemniki, jak one tam tego pływają. Też już jest pewna problematyka moralna, ale dotyczy to też takich spraw jak chociażby etnologów czy etnografów, którzy ekspedycje robili do różnych ludów, nie respektując żadnej intymności tamtych ludów. Dotyczyło to też etnologów, tych etnologów religii. Wypytywali ich o ich życie seksualne, życie religijne, moralne itd., itd. To dzisiaj mamy większą wrażliwość, wiemy, że tych spraw nie wolno robić. I z tego punktu można powiedzieć, że nauka dzisiaj jest bardziej etyczna niż była w przeszłości. Nauka, sztuka. Sztuka mięsa na przykład, albo sztuka na scenie. Nie, tu chodzi o sztukę jako ars. Nie wiem, czy Państwo odróżniają sztukę i kulturę, bo to tak właśnie znowu zachodzą na siebie te sprawy. Sztuka. No, przez sztukę to się ma na myśli właśnie takie dziedziny kultury jak muzyka, rzeźba, literatura, poezja. Co jeszcze? Ja nie rozumiem, artykuły? Architektura, słusznie. Architektura, to też jest sztuka, tak. Tak, oczywiście, architektura. Dobrze, dziękuję. No. Ale jak pytamy o relacje między nauką a sztuką, to chodzi nam przede wszystkim o relacje między nauką a literaturą. No, język naukowy nie spełnia tych kryteriów, jakie się stawia literaturze pięknej. Chociaż w dziedzinie literatury pięknej też te kryteria ładnego tekstu literackiego chyba nie są oczywiste. Jest jakaś teraz taka właśnie sztuka. Jest jakaś autorka sztuk, popełniła samobójstwo. Państwo lepiej te rzeczy znają, ja tak nie przypisuję do tego wagi, która napisała takie sztuki obsceniczne, wulgarne, pełne właśnie wulgaryzmów. To w Warszawie, a teraz we Wrocławiu gdzieś tam występowali. Takie szambo literackie. Coś takiego. Proszę, jednak zawsze się znajdzie ktoś, który to zna. No, czy to jest literatura piękna? Tu zamazały się w literaturze piękne, co tam już jest piękno, prawda? Znaczy szambowisko, można by powiedzieć. No, ale właśnie. Między dziełem literackim i naukowym bezsprzecznie zachodzą istotne różnice. Posługują się one innym językiem. Obowiązują inne kryteria. W języku naukowym na pierwszym miejscu jest funkcja informacyjna. W języku pozanaukowym, literackim liczy się funkcja impresywna, ekspresywna, emotywna, te wszystkie, któreśmy z Państwem w pierwszym semestrze próbowali zrobić. Więc to wywoływanie przeżyć estetycznych, chociaż nie wiem, czy tamte sztuki wywołują jakieś przeżycia estetyczne, raczej erotyczne, jak z tych recenzji wyczytałem, spełniając raczej funkcję takiego zalegalizowanego moralnie przybytku, takiej uciechy dwuznacznej. W nauce trzeba uzasadniać, co się wypowiada, twierdzenia. W sztuce nie trzeba, w literaturze tego nie trzeba robić. Dzieła sztuki są na ogół, tak się to tradycyjnie uważało. Właśnie te wszystkie sprawy dzisiaj inaczej trochę wyglądają, bo zmieniło się pojęcie sztuki, ale tradycyjnie mówiono, że dzieła sztuki są nieprzemijające, nie? Nieprzemijające. A dzieła naukowe są przemijające. Nie czyta się już pewnych dzieł, zwłaszcza tak zwanej wtórnej literatury naukowej, klasyków może, tak, ale w fizyce też nie czyta się podręczniki fizyki XIX wieku. To już jest do śmietnika się tylko nadaje i historyków może interesować. Następna dziedzina, związki, z których chciałbym krótko skomentować, to jest związki nauki i techniki. Techniki. No, technika to nie jest nauka, ale bez nauki nie byłoby techniki, ale też bez techniki nie byłoby dzisiaj nauki. Szybki rozwój nauki został umożliwiony przez szybki rozwój techniki, a ten rozwój techniki był możliwy dzięki temu, że była nauka. Dzisiaj jest daleko posunięta technicyzacja nauki i zarówno unaukowienie techniki. Takie dziedziny jak chirurgia, tak się to przeplata, że nie wiadomo już, co jest czym. I to gdzieś mniej więcej od końca XIX wieku ten wpływ techniki był tak wielki, aż nastąpiło to splecenie się takie istotne. Przecież zaliczalibyśmy technikę do owoców raczej nauki niż do samej nauki. Ale jest to bardzo ważny owoc, który sam potem z kolei wpływa. Następna sprawa, którą komentuję, to jest nauka a społeczeństwo. Nauka w społeczeństwie czasami uzyskuje wartość autonomiczną, dominując społeczeństwa. Ale społeczeństwo jest żywotnie zainteresowane w rozwoju nauki, bo ten rozwój gwarantuje dobrobyt materialny, gwarantuje pewien komfort życia, poziom życia, a także konkurencyjność, także militarną. To, że Ameryka w sposób zupełnie niekontrolowany, znaczy w tym sensie niekontrolowany, nie przeznaczając naukę tu na te dziedziny, nie limitując, nie decydując, że tylko ma tak być. Otóż przez jakieś 100 lat w nauce, w Ameryce finansowano każdą typ zainteresowań poznawczych człowieka. To zaowocowało to, że w tej chwili jest to najbogatszy kraj na świecie. Zaowocowało to, że jest to najbardziej militarnie rozwinięty, mający najbardziej wyrafinowane bronie, które żadne inne kraje nie posiadają. Podobno te różnice sięgają 10 do 15 razy w stosunku nawet do Europy. Wychodzi o nowoczesność tego wszystkiego. Tu mają Państwo dobry przykład tego, kiedy nie praktyka zadecydowała, chociaż Amerykanie są praktyczni, ale oni byli tak praktyczni, że wiedzieli, że trzeba teorię wspierać i ta teoria zaowocowała tym, co tam wszystko jest. Pewnie, że ludziom szczęścia nie dała, bo tego nigdzie nie gwarantuje, ale przynajmniej to, że dłużej żyją. Proszę Państwa, na zakończenie chcę coś powiedzieć, a Państwo się w tym spróbują odnaleźć, mianowicie coś takiego jak diagnostyczne znamiona nauki. Taki punkcik. Diagnostyczne znamiona nauki, a właściwie naukowców. Czym powinien się odznaczać naukowiec? Jeżeli tym się odznacza, to ma szansę na to, że coś w nauce ciekawego zrobi, chyba że jako niemowlę umrze. Po pierwsze, powinien się odznaczać węchem problemowym. Jak dobry pies łowczy powinien wyczuwać, gdzie jest zwierzyna. Z tym się ludzie rodzą. trochę nabywają w trakcie swojej edukacji, ale po prostu muszą mieć ten węch. Ten węch zresztą trzeba mieć w każdej dziedzinie, tak samo w robieniu interesów. Trzeba mieć wyczucie, tu warto zainwestować. Ten węch problemowy to jest pewna intelektualna właśnie dociekliwość, upartość, docierania do źródeł. Ta ciekawość właśnie, która odznacza dzieci i naukowców. Że się cieszą, naukowcy tak jak dzieci się cieszą możliwością dyskusji naukowej. Rozwiązywaniem, albo przynajmniej próbą rozwiązania pewnego problemu, bo w filozofii żadnych problemów się nie rozwiązuje. Przynajmniej ja nie znam żadnego problemu filozoficznego rozwiązanego. Może Państwo znają. Ja nie znam, żeby... Znaczy ważny problem filozoficzny, żeby został rozwiązany. Nie. To znaczy ja znam odpowiedzi na ważne problemy filozoficzne, a to jest zupełnie coś innego. Bo to są odpowiedzi w ramach szkół. No, są sztywne szkoły, które uważają, że takie odpowiedzi mają. Ale 10 innych szkół powiadają, że to nie jest żadne rozwiązanie. Następna cecha dobrego naukowca. Śmiałość i inwencyjność myśli. Śmiałość. Nie słuchać wszystkiego, co mówi profesor. Nie akceptować wszystkich jego dobrych rad. Napisać tę pracę ćwiczeniową inaczej, niż mówi ten, który zajęcia prowadzi. A nie tylko według szablonku, według pewnego rytuału. Odwagi, wiesz, sapere aude. Państwo wiedzą, taki medal był. Sapere aude. Czyli odważnie sapać. Sapere to jest sapiens, mądry. Sam źródło słów. Odrywać się od schematów. Profesor Kamiński napisał, myśleć na boki, ale nie skakać na boki. To ma inne znaczenie. Postęp nauki opiera się na niepokornych uczonych. Tylko jak odróżnić, przepraszam, idiotę od niepokornego uczonego? Jak odróżnić takiego maniaka, który faktycznie jest niepokorny, ale nie uzyskuje aprobaty? Bardzo to trudno. To jest zagadnienie związane z odróżnieniem nauki od pseudonauki. Twórczości naukowej od pseudonaukowej. Dopiero czas pokaże, czy ta produkcja była pseudonaukowa. Proszę Państwa, następna cecha naukowca jest opozycyjna do tej przed chwilą. Naukowiec powinien się odznaczać krytycyzmem i ostrożnością. Tak. A więc jakąś roztropnością. Powinien uzasadniać to, co głosi. Sceptycyzm jest w nauce cnotą. Jest cnotą. Tam, gdzie kończą się wątpliwości, tam nie ma nauki. Proszę to dobrze zapamiętać. Jeżeli jakaś filozofia dostarcza tylko odpowiedzi, to wtedy ona już nie jest nauką. Już nie jest twórczą dziedziną. Następna cecha naukowca. Systematyczność. Systematyczność. Nauka wymaga wiele cierpliwości. O, nie lubimy tego. Nie lubimy, nie. Wymaga wiele cierpliwości i rzetelności. Ja mówię krótko, ascezy. Jak nie umiesz ascezy uprawiać, nie umiesz sobie nałożyć pewnych ograniczeń. Chcesz wszystko robić, wszystko widzieć, wszystko zwiedzić, wszystkimi się spotkać, zjeść, napić. Nie da rady. Nie da rady. Tak, ja znam bardzo wybitnych ludzi intelektualnie, którzy po prostu z braku ascezy nie umieli ograniczyć swoje kontakty z przyjaciółmi, nie umieli sobie odmówić wycieczki, stypendium, czegokolwiek. Zwłaszcza w końcowych fazach, jeśli pisze prace magisterskie, prace doktorskie, trzeba się wyrzec, trzeba się zamknąć. Ja znam takiego jednego, który prosi, żeby go na klucz zamykać. Autentycznie. Był zamykany na klucz. I zrobił doktora z psychologii, a niestety zabił się po tym samochodem jadąc przypadkowo. Następna cecha. Wszechstronność i bezstronność. Naukowiec powinien być wszechstronny, wykształcony. Nie można wąsko się kształcić nawet w jednej szkole filozoficznej, w jednej dziedzinie. Filozof powinien być dobry w jednej, prawda? Lat temu, no bardzo długo, było to na kongresie w 76 roku, przepraszam, w 77 roku kongresie filozofii w Düsseldorfie. Düsseldorf, duże takie miasto niemieckie, piękne centrum kongresowe. I tam spotykam po raz pierwszy w życiu profesora Bocheńskiego. I rozmawiam, panie profesorze, co tu robić? Człowiek był taki początkujący, właśnie chciałby wszystko poznać. Mówię, niemożliwe, na tym kongresie 2,5 tysiąca filozofów. Równocześnie 50 się odbywa spotkań, referatów, wszystko interesuje. Na co iść? Co w ogóle robić? A on mówi, kolego mówi, trzeba być dobry w jednym i znać się na wszystkim. No, w jednym być specjalistą, tam się, a na wszystkim trzeba się po trochu znać. No, to tak tylko zabrzmiało łatwo, a tak naprawdę to ho, ho. Więc wszechstronność, proszę Państwa, i specjalizacja. Trzeba się odznaczać rozległą kulturą. Imponują mi, przyznam to Państwu szczerze, a na różnych miejscach mam w tej chwili okazję spotykać ludzie, którzy nie tylko są fizykami, chemikami, biologami, informatykami, czy powiedzmy prawnikami, ale w różnych dziedzinach oznaczają się dużą kulturą. Widać, że to jest dobre wykształcenie i własna praca, zainteresowanie różnymi rzeczami. Otóż jeżeli to wszystko Państwo w sobie odczuwają, to trzeba to pielęgnować, bo pamiętamy, że na sądzie ostatecznym każdy będzie się miał, musiał rozliczyć z talentu, który nie wykorzysta. I to by było na tyle. Dziękuję. Zapraszam w sobotę. Do widzenia.